Rozdział 4. Pierwsza msza. Część pierwsza.
Po przyjęciu tonsury i czterech święceń niższych, ostiariatu, lektoratu, egzorcystatu i akolitatu, od czasu Soboru Watykańskiego II zostały zniesione te pierwsze, natomiast władza egzorcyzmowania jest udzielana przez biskupa diecezjalnego tylko kapłanom i to w określonych przypadkach. W trzy kolejne święta, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, Antoni Maria otrzymał wyższe święcenia, to znaczy subdiakonat, diakonat i prezbiteriat. Dziś znamy jedynie daty tych wydarzeń. Święcenia subdiakonatu 19 września 1528 roku, w sobotę tzw. jesiennych dni kwartalnych. Święcenia diakonatu najprawdopodobniej 19 grudnia, zimowe dni kwartalne. Najważniejsze święcenia kapłańskie 20 lutego 1529 roku, wiosenne dni kwartalne. Powyższe daty sprawdził Barnabita, ojciec Franco Ghilardotti, w przeddzień obchodów 500-lecia narodzin Zakarii. Chodzi o ważne odkrycie, ponieważ, jak tłumaczył sam ojciec Ghilardotti, jednym z powodów, które przez długi czas blokowały sprawę beatyfikacji Antoniego Marii, było to, że nie znano ani daty, ani miejsca jego święceń kapłańskich, ani też nazwiska biskupa, który ich udzielił.
Pierwsze próby poszukiwania przyniosły rozczarowanie zarówno w archiwum państwowym Kremony, jak i w kurii biskupiej, gdzie oświadczono, że wszystkie dokumenty związane ze święceniami z XVI wieku uległy spaleniu lub zaginęły. Nie poddałem się. Przez ponad 18 dni trzykrotnie sądowałem tysiące akt notarialnych i związanych z nimi protokołów przynajmniej czterech notariuszy od 1520 do 1533 roku. Wśród tych niezliczonych papierów dotyczących przeróżnych zagadnień znajdowały się także luźne kwinterniony ze wskazaniem niektórych święceń kleryckich razem z rozproszonymi tu i ówdzie niezapisanymi kartkami. Był to znak, że praca notariusza pozostała niedokończona. Z wytrwałością i wielkim entuzjazmem kontynuowałem poszukiwania, które wydawały się już bezowocne. Kiedy był on bliski zaprzestania dalszej kwerendy, oto odkrycie. Święty został wyświęcony na księdza 20 lutego 1529 roku w sobotę wiosennych dni kwartalnych w kaplicy świętego Józefa, znajdującej się w północnym transepcie katedry, przez biskupa Lucę di Seriate, biskupa tytularnego Dówna w Hercegowinie i sufragana Kremony. Brakuje jeszcze dat związanych z ostatnimi etapami kurikulum kleryckiego Zakarii, tonsury i święceń niższych.
Dawni biografowie dodają, że Antoni Maria przygotowywał się do święceń kapłańskich z jeszcze większą niż zwykle surowością, praktykując długie czuwania na modlitwie, post i generalną spowiedź. Nie wiemy natomiast, kiedy odprawił pierwszą mszę. Z pewnością nie od razu, ponieważ w XVI wieku Eucharystia była uważana przez kler i wiernych za sakrament, do którego potrzeba było długiego przygotowania, natomiast częsta komunia była raczej nieznana. Wystarczy wspomnieć, że święty Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego, został wyświęcony 24 czerwca 1537 roku, ale pierwszą mszę odprawił dopiero w Boże Narodzenie tego roku. Wielu biografów wzmiankuje, że w dniu, w którym Antoni Maria po raz pierwszy przystąpił do ołtarza, by sprawować mszę, wydarzył się cud. Liczni wierni, wypełniający świątynię, zobaczyli podczas podniesienia hostii gromadę postaci anielskich wokół celebransa. Epizod został potwierdzony przez naocznych świadków ojcu Gianantoniemu Gabuzio, a następnie był przytaczany przez wszystkich pierwszych historyków zakonu, zarówno Barnabitów, jak i Anielanki, tak iż wszedł na stałe do ikonografii założyciela.
Teraz Zakaria był w pełni księdzem. Zrzekł się dóbr, aby całkowicie oddać się innym. Znajdował więc czas, by pomagać każdemu, kto miał jakieś problemy. Uciekano się do niego, który przecież studiował na uniwersytecie, także w celu rozstrzygnięcia sporów spadkowych. Na przykład w 1527 roku zmarł niejaki Giovannino Stroppa, który mianował swymi fideikomisariuszami i wykonawcami testamentu pewnego kapłana i trzy inne osoby, a wśród nich Zakarię. Praktyki dotyczące przekazania spadku były tak skomplikowane, że pierwsi trzej się wycofali, zostawiając samego Antoniego Marię. On nie zrażał się tym i przez blisko 2 lata załatwiał tę sprawę, którą ukończył, kiedy już był księdzem, sprawnie poruszając się wśród inwentarzy, sprzedaży, ściągania opłat, odwołań, stawiając się przed palatynami, sędzią od spraw cywilnych i sędzią od spraw karnych. W końcu wszystko zostało sprawiedliwie rozsądzone. Dla siebie w każdym razie nie wziął ani grosza. Miłość nie przewiduje honorariów.
Dwie twarze miasta. Kościółek świętego Witalisa, położony w niewielkiej odległości od siedziby rodu markizów Zakaria, był dla nowo wyświęconego kapłana miejscem, które pozwoliło mu badać puls miasta pod względem poziomu wiary i życia chrześcijańskiego. Jego diagnoza, jak już powiedziano, nie była zbyt zachęcająca. Cremona, podobnie jak pozostałe miasta Lombardii z Mediolanem na czele, była w stanie katastrofalnym. Niestety, jako pierwsi zły przykład dawali pewni przedstawiciele kleru. Diecezja od 1476 roku nie miała mieszkającego na stałe biskupa, ponieważ biskup tytularny był zajęty zupełnie innego rodzaju działalnością, a nie duszpasterstwem. Toteż w wielu kapłanach duch był całkowicie świecki, jak stwierdził ojciec Francesco Moltedo, któremu zawdzięczamy oficjalną biografię napisaną na kanonizację Antoniego Marii. Jakże dalekie było wspomnienie świętych, którzy przecież przeszli przez Cremonę, odciskając w niej trwały ślad. Bernarda z Clairvaux, Dominika Guzmana, Franciszka z Asyżu, Piotra Męczennika. Wojny i najazdy przeciwnych wojsk pogarszały sytuację ludu i tak już zdezorientowanego z powodu fal herezji płynących z północy Europy. Potrzeba było mocnego wstrząsu, który by obudził w ludziach pragnienie Boga.